o rodzicach w tekstach liturgii mszalnej pogrzebu dzieci. Chociaż tu jest mowa o śmierci, ja będę w zasadzie mówił o żywych, bo w tym kontekście liturgii mszalnej pogrzebu dzieci to nie tyle same dzieci są najważniejsze, co rodzice. Ale dlaczego? Najpierw troszeczkę charakterystyki tych tekstów mszalnych. Gdzie one się znajdują i jakie to są teksty? Mszał rzymski odnowiony po soborze watykańskim II w części zawierającej mszę ze zmarłych posiada trzy formularze w czasie pogrzebu dzieci. Polska edycja tej księgi zawiera natomiast tylko dwa formularze. Te dwa formularze wydania typicznego połączono, tworząc jeden z modlitwami do wyboru. Pierwszy i drugi formularz przeznaczony jest na mszę w czasie pogrzebu dziecka ochrzczonego. Trzeci natomiast w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego. I obecność tych formularzy w zasadzie jest nowością w porównaniu do mszału Piusa V, czyli tego wcześniejszego, przed odnową soborową, który w ogóle nie zawierał formularzy mszalnych w czasie pogrzebu dzieci. I występowanie tych tekstów w liturgii posoborowej w zasadzie jest odpowiedzią na konstytucję liturgii świętej i soboru, który mówi bardzo wyraźnie, że należy ponownie opracować obrzęd pogrzebu dzieci i dołączyć do niego własny formularz mszalny. I ten rozdział, w którym umieszczone zostały formularze mszy za zmarłych, różni się w strukturze w wydaniu i wzorcowym, łacińskim i w polskim. I wyznacznikiem tej różnicy są właśnie interesujące nas formularze mszy na pogrzeb zmarłych dzieci. Bo wydanie typiczne łacińskie księgi umiejscawia je wśród tekstów przeznaczonych, tak jak wszystkie inne, na liturgię pogrzebową. Inaczej natomiast to wydanie polskie je umiejscawia, bo tworzy ono dodatkowy zbiór mszy, wydzielając je spośród innych formularzy za zmarłych, także tych pogrzebowych mszy. I pierwsze cztery zbiory mszy zawierają prośby za zmarłych. Natomiast te modlitwy ostatniego zbioru nie koncentrują się na zmarłych, lecz na żyjących krewnych. Pierwsze cztery zbiory to msze pogrzebowe, msze w rocznicę śmierci lub pogrzebu, msze w różnych wspomnieniach zmarłych i modlitwy za zmarłych. Msze w czasie pogrzebu dzieci wyłączone są natomiast spośród formularzy pogrzebowych i stanowią całkowicie osobny komplet. Dlaczego tak jest? Przed Soborem Watykańskim II nie było obrzędu pogrzebowego dla dzieci nieochrzczonych i dla dzieci ochrzczonych także. Te dzieci nieochrzczone chowano w ziemi niepoświęconej, czyli poza cmentarzem. Nie było także obrzędu pogrzebowego dla dzieci ochrzczonych, lecz w ich przypadku po prostu była odprawiana msza święta o aniołach. Z tego względu bardzo często gdzieś jeszcze nawet teraz współcześnie można na nagrobkach dzieci, że powiększył grono aniołów, co teologicznie prawdą nie jest, bo człowiek nie powiększy grona aniołów, ale właśnie z tego względu, że taki formularz stosowano mszy o aniołach, z pewnością ta praktyka wyrosła. Ryty pogrzebowe oddawały w zasadzie ówczesny teologiczny pogląd, który właśnie taki był troszeczkę nie do końca sprecyzowany. Natomiast w dokumencie poświęconym nadziei zbawienia dzieci umierających bez chrztu magisterium Kościoła wskazało nadzieję zbawienia. I ten dokument nie jest taki stary, bo w zasadzie 2007 rok to już nasze czasy. I te teksty modlitw, których używa się w czasie liturgii świętej, są niejakim locus theologicus nauczania Kościoła o wielkim miłosierdziu Boga pragnącym zbawienia wszystkich ludzi. I kiedy stosuje się te formularze? Mszał rzymski poza przypadkiem, gdy dziecko jest nieochrzczone, w zasadzie nie precyzuje i nie wskazuje przypadków, kiedy stosować mszę w czasie pogrzebu dzieci. Więc one w zasadzie w mszale są, ale kiedy je stosować, nie wiemy. Trochę pomocą przychodzą natomiast obrzędy pogrzebu, dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, które w rubryce, w tym rozdziale siódmym, którym te formularze są i te obrzędy, wskazują, które dzieci należy traktować jako dzieci, a które już jako dorosłych. I wtedy odpowiednia forma pogrzebu także powinna być zastosowana. I jest taka rubryka, że pogrzeb dzieci, które doszły do używania rozumu i przystępowały do sakramentu pokuty, odprawia się tak, jak pogrzeb dorosłych. Czyli w zasadzie te dzieci, które już przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania, te, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej, traktowane są już przez mszę jako dorosłe. Więc wszystkie te, które jeszcze do tych sakramentów nie przystąpiły, są traktowane jako dzieci. Z tego właśnie wynika, że omawiane formularze przeznaczone są na pogrzeb dzieci, które nie doszły jeszcze do używania rozumu i o czym wspomina także kolejna rubryka w obrzędach. Zrozumiałe zatem wydaje się, że kolejna rubryka wskazuje też kolor szat. To jest też różnica, bo przy pogrzebie dorosłych ten kolor szat jest fioletowy. Natomiast przy pogrzebie dzieci używa się szat koloru białego. Dlaczego? Bo ten kolor także wskazuje właśnie to, że nie potrzeba już modlitwy za zmarłych, co potrzeba modlitwy raczej za tych, którzy zostają. Dlatego też nie ma mowy o dowolności, czy to będzie taki, czy to celebransa wybierze tak, czy inaczej. Jest wyraźnie zaznaczone, że ma być po prostu biały kolor szat, bo nie można zamienić na fioletowy i czarny, bo ten kolor szat też wyraża coś innego. Wyraża nie tylko pokutę, ale także oczekiwanie i tą nadzieję życia wiecznego, ale przede wszystkim to oczekiwanie i potrzebę tego, co w liturgii mszalnej też wybrzmiewa, że wiemy, że wskutek ludzkiej słabości do złego wszyscy popełniamy grzechy. I przed Bogiem nikt z nas nie jest doskonały. Ale właśnie, jeżeli nie ma jeszcze używania rozumu, to tutaj mówimy już o dzieciach, więc nie ma jeszcze tej możliwości popełnienia nawet grzechu ciężkiego. Ale dawny i obecny rytuał bardzo akcentują zbawienie tych dzieci. I chociaż wcześniej nie było takich rytuałów, to także to, co w praktyce Kościoła było, może nawet nie zawsze wprost wyrażone, bo ten dokument z 2007 roku pewne rzeczy już wprost wyraża, to ta nadzieja i ta praktyka i myślenie o tym, że właśnie nie potrzeba się modlić, ciągle były. I też właśnie znaki nadziei trochę w liturgii to teraz uzewnętrzniają, bo od samego początku obrzęd wskazuje na treści i rację stosowania obrzędu pogrzebu dzieci koloru białego. Bo w tych szatach białego przedstawia się mieszkańców już nieba. Nie tych, którzy oczekują i potrzebują modlitwy i wsparcia, ale tych, którzy już w niebie są. I ten motyw wpłynął także na obrzęd wręczenia białej szaty nowoochrzczonym. Bo biel związana jest z ideą chwały, ze stanem promieniającej szczęśliwości. I biały to kolor zmartwychwstania do nowego życia. Dlatego właśnie ten kolor jest wskazywany. Także zaznaczone jest, że na trumnie z ciałem dziecka ochrzczonego rytuał zaleca w zasadzie położyć tą białą szatę, jeśli dziecko było ochrzczone, bo to ma wskazywać już to chrzcielne zanurzenie w miłosierdziu Bożym. I także ojcowie Kościoła ten kolor biały wskazywali jako kolor radości, święta, już ucztujących na godach weselnych baranka. Także inne znaki to świeca chrzcielna, którą także rytuał wskazuje, jeśli dziecko było ochrzczone, aby umieścić przy trumnie. Innym wyrazem nadziei jest także zakaz używania modlitw wstawienniczych w drugiej i w trzeciej modlitwie eucharystycznej. Jeżeli nawet już sprawuje się mszę świętą, to nie modlimy się w tych modlitwach wstawienniczych za dzieci, bo Kościół też zakazuje, bo ufa i wierzy, że za nich modlitwa już nie jest potrzebna. I ta uwaga nie tylko ma przypominać przewodniczącemu liturgii, ale także wszystkim, którzy uczestniczą, że ta modlitwa właśnie już potrzebna nie jest temu, kto znajduje się wśród zbawionych. I te modlitwy wypowiadane w czasie pogrzebu dzieci różnią się dlatego od tych wypowiadanych w czasie pogrzebu dorosłych. Bo w tych pierwszych brakuje pośród próśb o odpuszczenie grzechów, wzywania nad zmarłymi Bożego miłosierdzia. Kościół żyje bowiem przeświadczeniem, że dzieci te żyją już w szczęśliwości u Boga. I z tego powodu nie odprawia się także mszy świętej, żałobnej, wypraszającej odpuszczenie grzechów. Można natomiast, ale nie trzeba. Można. odprawić mszę świętą, ale już nie w intencji zmarłych, co w zasadzie w intencji o pomnożenie chwały niebieskiej tych dzieci. Idąc do samych modlitw mszalnych, zważywszy na status zmarłych dzieci, teksty liturgiczne nie skupiają się na nich, lecz przede wszystkim na ich rodzicach. Rodzicach i bliskich, krewnych, którzy pozostali. Bo w ten sposób także Kościół szczególnie otacza troską i wsparciem rodziców, ukazując im nadzieję spotkania w wieczności ze swym zmarłym potomstwem. I te teksty euchologii mniejszej modlitw wymieniają w zasadzie dlatego głównie żyjących, gdyż miłosierdzie potrzebne jest nie tyle zmarłemu dziecku, co doświadczającym straty rodzicom. I wszystkie te teksty podkreślają, że wiara w potężną moc misterium paschalnego wyraża się w bezgranicznym zaufaniu Bogu. I Jego miłosierdzie przerasta wszelkie ludzkie pojęcie i tylko Jemu znany jest sposób partycypowania w nim człowieka. Dlatego z jednej strony modlitwy podkreślają i nie są obojętne wobec bólu rodziców, z drugiej jednak wskazują na ich ufność i nadzieję w Bogu miłosiernym. I tak same kolekty to prośby skierowane do Boga, które swój fundament znajdują w ufności w Boże miłosierdzie tych, którzy smucą się z powodu straty i śmierci dziecka. I nie są to one wynikiem wątpienia w miłość Bożą, która ogarnia każde dziecko, nawet te zmarłe, bez chrztu, ale są wyrazem dziecięcej ufności w ojcowską dobroć Boga. I dominującym wyrażeniem jest prośba o pocieszenie tych, którzy smucą się z powodu straty dziecka oraz prośba o udział w życiu wiecznym w niebie razem z opłakiwanym dzieckiem. I to ukojenie bólu przenikające ludzkie serca poszukiwane jest u tego, który przenika ludzkie serca i potrafi udzielić im prawdziwej pociechy. I ta modlitwa, o której mówią kolekty, pełna wiary w życie wieczne, własne i dziecka, jest także sposobnością do próśb w intencji samych siebie, o możliwość wspólnego cieszenia się chwałą zbawionych. I troska o własne zbawienie wyrażona w tych modlitwach jest swoistego rodzaju wyznaniem wiary rodziców, którzy odpowiadając amen podpisują się pod tą modlitwą. Wiary rodziców, którzy w ojcowskiej dobroci Boga sami pragną partycypować. I to doznanie Bożej pociechy wiąże się także z pewnością szczęścia dziecka, które osiągnięte jest w ojcowskiej miłości Boga. I rodzice nie porzucają, nie zostawiają swojego potomstwa, lecz przekazują je ojcu, który zna swoje dzieci. Takie są treści kolekt tych pierwszych modlitw mszalnych. Idąc dalej, drugie modlitwy, te prezydencjalne, to są modlitwy nad darami, które w formularzu występują. Dominującym tematem tych modlitw jest także pocieszenie, odwołanie się do ojcowskiej dobroci, które stawia proszących w sytuacji dzieci, które zależne są od rodziców. Bo rodzicielstwo Boga zawsze jest uprzednie w stosunku do rodzicielstwa ludzkiego. I najpierw jesteśmy dziećmi Boga, później naszych rodziców. Tak to modlitwy nad darami wskazują. Dlatego też oni, prosząc o przyjęcie darów ofiarnych, zanoszą prośbę o przyjęcie także ich dziecka. Daru, który wcześniej sami otrzymali od Boga. I Kościół podkreśla w tych modlitwach pochodzenie ludzkiego życia. Przez akt przekazania życia to rodzice uczestniczą w akcie stwórczym Boga. I ciągle tutaj oni są podkreśleni i o nich się pamięta. O dzieciach się nic nie wspomina, jeśli tyle to właśnie, że są wielkim darem Boga. Natomiast trzecia grupa modlitw to modlitwy po komunii. I także w tych modlitwach wyrażona jest prośba o pociechę. Pociechę dla opłakujących zmarłe dziecko. I przyjęcie komunii świętej ma rozbudzać nadzieję nieśmiertelności, w której uczestniczy już zmarłe dziecko, a która rozbudzana jest koniecznością przyjmowania pokarmu na życie wieczne. I ten smutek, który związany jest z nieuniknioną koniecznością śmierci, jednak pociechę znajdują komunikujący w samej Eucharystii, gdyż to ona jest obietnicą tej przyszłej nieśmiertelności. A pocieszenie rodziców związane jest zawsze z Eucharystią, która sama w sobie jest pocieszeniem i obietnicą. I modlitwa Kościoła, wyrażona w tych modlitwach po komunii, choć pełna wiary w życie wieczne, nie zapomina o słabej ludzkiej naturze. Dlatego szanując naturalny ból, podkreśla ona to, co przekracza naturalne doświadczenie. I ten kontekst śmierci i pogrzebu sam wywołuje smutek, ból, o czym modlitwy także te po komunii nie zapominają. Podkreśla się dlatego najpierw nadzieję paschalną, która sama się nie narzuca w tym kontekście i dlatego potrzeba ją ożywić i umacniać. Podsumowując, teksty modlitw mszy w czasie pogrzebu dziecka wyrażają sensus fidei Kościoła. I nawet niezależnie, czy to teraz zostało wyrażone, czy wcześniej w różnych tutaj sposobach wyrażane, które zostało potwierdzone dopiero w zasadzie w 2007 roku, a teksty te mszalne są wcześniejsze, bo z roku 1986 roku polskie wydanie mszału i te najnowsze to jest 2002 i 2008 rok, czyli i przed i po wydaniu tego dokumentu, ale nic w tekstach w zasadzie się nie zmieniło. Bo dzieci nie potrzebują, by składano za nie ofiary eucharystycznej. Jeśli już, to takową sprawuje się ze względu na rodzinę. Ona potrzebuje wsparcia i troski. Miłosierdzie potrzebne jest szczególnie rodzicom i bliskim zmarłego dziecka. I ich w tym ciężkim momencie bólu, straty, smutku otacza nie tylko rodzina naturalna, ale także duchowa, Kościół. I to jest podkreślone w modlitwach i przypomniane. Ta prośba o pocieszenie, które swe źródło znajduje w nadziei spotkania w Królestwie Niebieskim w wieczności, jest tematem w zasadzie wiodącym, który dominuje w euchologii mszalnej i w kolekcie, i w modlitwie nad darami, i w modlitwie po Komunii Świętej. Bo to sprawowanie Eucharystii, jeśli już się dokonuje, które obowiązkowe nie jest, powodowane jest przede wszystkim dobrem żyjących. Dlatego nie ma też tutaj żadnego wskazania i nakazu. Tylko może odbyć się msza święta, ale nie musi. Nie musi, bo za dzieci modlić się nie musimy, bo one już są zbawione. Myślimy teraz o tych, którzy tutaj pozostają na ziemi. Rodzice i rodzina. Dlatego ta Eucharystia objawia się w tekstach mszalnych jako sakrament pocieszenia, umocnienia i nadziei. I dlatego w zasadzie chyba polski redaktor też mszał, zobaczymy co będzie w najnowszym wydaniu, ale z 1986 roku te teksty też w innym miejscu gromadzi w mszale, by też trochę wskazać tą różnicę, że te za zmarłych to faktycznie tam musimy się za dorosłych modlić, bo dorośli potrzebują ciągle wsparcia. I nie wiemy, czy już są zbawieni, czy nie, ale wsparcia potrzebują. Natomiast za dzieci modlitwa już nie jest potrzebna ani konieczna, ale pamiętamy o nas samych, którzy pozostajemy tutaj na ziemi z naszymi ludzkimi uwarunkowaniami i potrzebujemy wsparcia. Dlatego to wsparcie Kościoła wyraża się właśnie w tych tekstach i w całej liturgii, że już nie wspominamy zmarłych dzieci, ale i ten biały kolor szat liturgicznych, ta nieobowiązkowość liturgii mszalnej mają podkreślać, że Kościół już cieszy się zbawieniem dzieci, ale nie zapomina także o tych, którzy jeszcze tutaj po ludzku na ziemi się smucą i oczekują na spotkanie w wieczności ze zmarłym potomstwem.
Nawet za dzieci nieochrzczone?
Nawet za dzieci nieochrzczone. Pierwsza spowiedź święta może nastąpić wtedy i komunia, gdy duszpasterz rozezna, że dziecko jest w stanie rozróżnić, co jest grzechem, a co jeszcze grzechem nie jest, jeśli chodzi o spowiedź. Co jest komunią świętą, a co nie jest komunią świętą. Bo jeżeli nie potrafi dziecko jeszcze w zasadzie właśnie rozeznać, co grzechem jest, a co nie jest, to nie jest w stanie go popełnić. Dlatego też tutaj jest ta różnica, która w tych tekstach także mszalnych wybrzmiewa, a co w zasadzie w tym dokumencie watykańskim z 2007 roku nadziei zbawienia dzieci zostało potwierdzone i wyrażone. W zasadzie wtedy też została zlikwidowana jedna kwestia teologiczna, tak zwanego limbus puerorum, czyli w zasadzie mówiło się o takim miejscu, gdzie te dzieci przebywają i tak nie do końca było wiadomo, czy jeszcze w niebie, czy w jakiejś otchłani, czy widzą Boga, czy nie widzą. Tutaj została w zasadzie tutaj zamknięta ta kwestia przez te różne analizy i tą w zasadzie nadzieję Kościoła, która w tym ostatnich latach została potwierdzona, która w tekstach mszalnych i w tych praktykach pogrzebowych już wcześniej istniała. Nie wszystkie rzeczy od razu uzewnętrzniano. I to, że na przykład coś nie jest zdogmatyzowane także, to nie znaczy, że dogmatem nie jest, ale nie było potrzeby tego dogmatyzowania. Wcześniej też nie było takiej potrzeby, a też troszeczkę nauki medyczne poszły dalej i też wiemy więcej. Nawet chowanie właśnie już nie ma poza cmentarzem, tak jak tutaj było, że dzieci nieochrzczone poza cmentarzem, dzieci te ochrzczone już na cmentarzu, tak samo teraz mamy samobójców, już nie, bo wiemy troszeczkę, idziemy dalej i wiemy, że tam wiele rzeczy może się jeszcze w tym momencie pomiędzy już samą decyzją śmierci a śmiercią dokonać między człowiekiem a Panem Bogiem. Święty Augustyn nie był w błędzie, ale w tym momencie, w którym on rozeznawał, na tyle wtedy było to wiadomo. To tak samo jak możemy powiedzieć, że święty Tomasz był w błędzie, mówiąc o tym, kiedy jest dusza w człowieku, a kiedy nie. Wtedy, w tym momencie, na ten moment, dlatego dogmaty są kwestią ciągłego reinterpretowania, bo my też pewne rzeczy na nowo rozumiemy i nawet interpretujemy, bo jesteśmy już dalej rozumowo także i na pewne rzeczy inaczej spoglądamy. Chociaż sama treść, nawet dogmatyczna, nie dogmatyzujemy wszystkiego, dlatego tutaj też pewne rzeczy nie były stwierdzone i ten dokument 2007 rok, bo Kościół przez ten długi czas do pewnych rzeczy musiał dorosnąć i pewne rzeczy zweryfikować także.